Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś wraz ze mną pan Wojciech Krasowski, kierownik działu podatków dochodowych, majątkowych i sektorowych w Białostockiej Izbie Administracji Skarbowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Państwo już wiedzą, o czym będziemy rozmawiać i wracamy do tradycji podatkowej środy. W środy o podatkach w Polskim Radiu Białystok rozmawiamy. I zacznę od tego, że tak naprawdę to my się jeszcze rozliczać z Urzędem Skarbowym nie możemy.
Tak, jeszcze na chwilę obecną mamy połowę stycznia, więc teraz jeszcze podatnicy się nie rozliczają. Tutaj duże zadanie jest dla płatników, wszyscy, którzy do końca miesiąca mają obowiązek wystawienia PIT-u 11 i przekazania do Urzędu Skarbowego, więc tutaj płatnicy mają te zmożone zadania i dużo pracy. Natomiast podatnicy jeszcze w tym momencie powinni wstrzymać się ewentualnie z jakimiś swoimi rozliczeniami, bo tak naprawdę dopiero akcja rusza od 15 lutego będzie trwała w tym roku z uwagi na to, że 30 wypada w niedzielę, więc do 2 maja włącznie.
Do 2 maja rozliczamy się z Urzędem Skarbowym, ale nie wcześniej niż 15 lutego. I to niezależnie od tego, czy będziemy korzystali z tak zwanego e-PIT-u, czy też robili to papierowo.
Tak, wszelkie rozliczenia, zarówno te elektroniczne, czy te przygotowane przez administrację skarbową w postaci twojego e-PIT-a i również wersję papierową rozliczamy dopiero od 15 lutego. Te wnioski, deklaracje, które wpłyną na przykład papierowo przed 15 lutego, swój skutek prawny i tak będą wywierały dopiero od 15 lutego.
Czyli nawet jak przyniesiemy do urzędu, to one po prostu będą leżakować i czekać. Być może wprowadzone zostaną, ale i tak w tak zwaną zamrażarkę trafią.
Tak, jeszcze nie wpływają na rozpoczęcie biegów terminów do pewnych zwrotów ewentualnych. To dopiero rusza od 15 lutego.
Wrócę do PIT 11, bo jeżeli chodzi o płatników, to oni już elektronicznie do urzędu.
Tak, płatnicy mają obowiązek przekazania deklaracji PIT 11 już w wersji elektronicznej do Urzędu Skarbowego do końca miesiąca. Natomiast dla podatników, czyli podatnicy, dostaną maksymalnie do końca lutego. Tutaj są różne terminy do przekazania przez płatników do Urzędu Skarbowego, a ewentualnie inny jest dla podatnika. Jednak zazwyczaj płatnicy już mając przygotowane takie deklaracje, już przekazują zarówno i do organu podatkowego, jak i dla podatnika.
I tutaj już forma papierowa, jeśli chodzi o płatnika i podatnika. Czy tu wybrana przez obie strony?
Zazwyczaj płatnicy proszą o wskazanie, w jakiej formie, wskazując w przypadku na przykład zleceniodawców, zaznaczamy, w zależności od danego płatnika, on wskazuje, w jakiej formie sobie podatnik życzy przekazanie. Jeżeli wyrazi chęć, żeby przekazać to w formie elektronicznej, więc takie zeznanie może jak najbardziej na maila przyjść takiego pracownika i będzie to już równoznaczne z przekazaniem. Natomiast jeżeli nie wyrazi chęci czy zgody, to wówczas otrzyma papier.
I teraz chciałabym zapytać o tych, którzy takiego PIT-u może otrzymają, aczkolwiek rozliczać nie będą, bo są takie osoby i wynika to z tego, że kwota wolna od podatku nam się znacznie podwyższyła.
Tak, proszę Państwa, od ubiegłego roku, czyli od rozliczenia za 2022 rok, który teraz będziemy dokonywali, kwota wolna od podatku zwiększyła się znacznie, bo do kwoty 30 tysięcy w roku podatkowym, czyli podatnicy, którzy nie uzyskują dochodu na poziomie 30 tysięcy, tak naprawdę nie płacą podatku. Również zmieniła się kwota progu podatkowego w skali podatkowej, czyli ten niższy podatek, który obecnie wynosi 12%, płacimy do 120 tysięcy podstawy opodatkowania, natomiast ten wyższy 32% dopiero po przekroczeniu tej kwoty.
I teraz zapytam o tych, którzy pewnie są najbardziej tym zainteresowani, bo o ile kwota wolna od podatku jest wyższa, o ile podatku płacić nie będą, to nie skorzystają też z żadnych odliczeń od podatku czy też dochodu.
W rzeczywistości. Od dochodu może zmniejszyć się podstawa opodatkowania, tylko mając na uwadze, że podatnicy nie płacą podatku, gdyż z ustalonego progu podatkowego, czy też stawki podatkowej i kwoty wolnej na poziomie 30 tysięcy, w rzeczywistości dla tych osób podatek nie wystąpi. Większość odliczeń, które podatnicy dokonują, czy te preferencje związane czy z ulgą rehabilitacyjną, czy też inne odliczenia, które mogą dokonywać, które są od podatku, więc ci podatnicy nie będą mieli podatku, od którego mogą odliczyć. Tutaj wyjątek jest dotyczący ulgi prorodzinnej, bo przy uldze prorodzinnej sytuacja troszeczkę inaczej wygląda.
Bo tam są składki.
Tak, bo ustawodawca przy tej uldze dopuścił jeszcze możliwość odliczenia tej preferencji od zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. I do tej wartości mogą odliczyć, ale te osoby będą musiały złożyć odrębne zeznanie.
To teraz zapytam o emerytów, bo im podatek nie był ściągany, jeżeli pobierali emeryturę, ale jeżeli na przykład pobierali dwie emerytury, albo na przykład pracowali i pobierali emeryturę.
Tak, proszę Państwa, przy emerytach mamy do czynienia troszeczkę specyficzną sytuacją, gdyż deklaracja w sytuacji, gdy emeryt uzyskuje tylko jedno świadczenie, czyli z jednego tytułu świadczenie emerytalne otrzymuje, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystawi mu deklarację PIT-40A, która będzie równoznaczna z rozliczeniem podatkowym. Podatnik oczywiście, jeżeli będzie chciał skorzystać ze wspólnego opodatkowania z małżonkiem, czy też z jakichś dokonania odliczeń, jeżeli będzie miał podatek, no to wówczas składa deklarację. Natomiast jeżeli ma tylko przychody z emerytury i nie chce z jakiejś preferencji skorzystać, to ta deklaracja traktowana jest jako rozliczenie. Natomiast przy emerytach, którzy uzyskują przychody ze stosunku pracy, ze zlecenia, czy też uzyskują z dwóch tytułów, za część roku mogą uzyskiwać przychody, które będą wypłacane na przykład przez miejscowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast przez pozostały rok, część roku przez inny organ, wówczas taki emeryt musi złożyć deklarację podatkową. Co do zasady, jednak mając na uwadze cały czas, że mamy już tą możliwość rozliczenia podatkowego przez organy podatkowe, czyli do usługi Twój PIT, te dwa PIT-y jedenastki, bo tutaj będą dwa PIT-y jedenaście, wówczas Zakład Ubezpieczeń przekaże i w Twojej usługie będzie to rozliczone, czyli tak naprawdę podatnicy nie będą również w chwili obecnej z uwagi na tą usługę nie muszą też składać deklaracji.
Ale jeżeli mówimy o emerytach, to mówimy o tych dodatkowych emeryturach również, czy tylko tych comiesięcznych? Bo przecież była i 13, a niektórzy mieli 14.
14 już tak. Te świadczenia, które były wypłacane okazjonalnie, czyli tak zwana 13 i 14 emerytura, te świadczenia są zwolnione z podatku i ich w ogóle się nie wykazuje w zeznaniu podatkowym.
Czyli to ta nasza comiesięczna emerytura, która wpływa nam na konto, jeżeli nie przekracza, tak jak szybko licząc, 2,5 tysiąca złotych?
Tak, w przeliczeniu na miesiąc jest to kwota 2,5 tysiąca brutto.
To my takiego PIT-u po prostu otrzymamy PIT-40A tradycyjny, który otrzymywali też emeryci wcześniej i to jest
ich rozliczenie. W przypadku pozostałych podatników, którzy też mogą uzyskiwać takie niskie przychody, wówczas również ten podatek nie wystąpi. Tutaj mając na uwadze cały czas, że mamy do czynienia z tą usługą Twój PIT, więc te osoby będą rozliczone przez organ podatkowy. Oczywiście zachęcam do zajrzenia, zobaczenia, jacy płatnicy nam przekazali, czy wszyscy nam przekazali te informacje o naszych dochodach, gdzie uzyskiwaliśmy.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Ja jeszcze chciałam wrócić do odliczeń od podatku, a mianowicie takiego odliczenia, które jest bardzo popularne, prawda? Bo 1% podatku mogliśmy odliczać za 2021 rok, ale za 2022 są tacy, którzy nie odliczą, ale są tacy, którzy odliczą 1,5%.
Tak, za ubiegły rok przepisy w tym zakresie uległy z uwagi na to, że mieliśmy do czynienia z obniżeniem podatku z 17 na 12% w ciągu roku i tak naprawdę organizacje pożytku publicznego w związku z tym zmniejszeniem tego podatku i odpowiednio ten 1% był stosunkowo mało, już mniejszy. Dlatego też ustawodawca wprowadził możliwość przekazywania już nie 1%, teraz mamy 1,5%. Zasady przekazywania są analogiczne jak w ubiegłych latach. Kwestia tego, że organ podatkowy już przy wyliczeniu będzie przekazywał 1,5%, a nie 1%.
1,5% to wydawałoby się niewiele, ale wielokrotnie o tym już mówiliśmy, że ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. I generalnie i organizacje, i też globalnie patrząc na te kwoty, to były znaczne, znaczne sumy.
Tak, przy tych wpłatach, jeżeli mamy do czynienia z większym zakresem osób, które przekazują na rzecz konkretny cel, te kwoty już były znaczne.
I tutaj wrócę do tych emerytów na chwilę, bo oni też mogą nie odliczając ulg ani niczego, po prostu ten 1,5% przekazać organizacjom pożytku publicznego. Czy to wymaga jakiejś odrębnej działalności?
W sytuacji emerytów i tak naprawdę wszystkich podatników wprowadzona została taka zasada, że jeżeli podatnik nie zmienia organizacji, na rzecz której w poprzednich latach przekazywał swój 1%, teraz 1,5% będzie, organ podatkowy bez żadnego dodatkowego wniosku przekaże na rzecz tej samej organizacji, która przekazane był w ubiegłym roku. Więc ani emeryci, ani podatnicy pozostali, którzy kontynuują przekazywanie, nazwijmy to w ten sposób, przekazywanie tego 1,5%, więc będzie przekazane na rzecz tej organizacji, które było przekazane w poprzednim roku. Natomiast jeżeli chcą odwołać swoje dyspozycje, czy też zmienić organizację, wtedy już muszą złożyć stosowny wniosek.
Zeznanie bądź też wniosek.
PIT, OP.
OP. Jeśli mówimy o emerytach, bo każdy inny oczywiście w usłudze twój EPIT odnajdzie taką możliwość, a również też organizację, którą wcześniej obdarował.
Pod warunkiem, że organizacja dalej jest w wykazie i numer rachunku jest aktualny.
No właśnie. Pamiętajmy, a gdzie ten wykaz?
Na stronach Ministerstwa Finansów znajdziemy ten wykaz organizacji, na rzecz których możemy przekazywać i tutaj należy zweryfikować, czy ta organizacja dalej funkcjonuje i jest wpisana na listę.
A może być tak, że jej nie ma po prostu?
Co do zasady, raczej one są, kontynuują swoją działalność gospodarczą. Czasami zmieniają rachunki bankowe, więc tutaj to należy ewentualnie już, to już po stronie organizacji jest dopilnowanie, żeby te środki wpłynęły do nich.
Wyższe progi podatkowe to jest kolejny temat, który chciałabym poruszyć, bo te wyższe progi podatkowe również powodują to, że niektórym podatek wyjdzie niższy.
Tak, bo należy zwrócić uwagę, że został zwiększony próg do 120 tysięcy z 85 525, więc już to jest znaczna kwota i również należy wziąć pod uwagę, że mamy jeszcze tą przy ulgach i zwolnienia tą kwotę wolną, więc to sumujemy. Więc już ten grono osób, które będzie jeszcze płaciło niższy podatek, już się zwiększy.
I jeszcze jedna zmiana, o której warto również przy tych tutaj wyższych progach podatkowych powiedzieć, bo preferencja dotycząca małżonków i wspólnego ich rozliczania trochę nam się zmieniła.
Tutaj przy małżonkach tak naprawdę mamy możliwość wspólnego opodatkowania, również mamy możliwość wspólnego opodatkowania jako osoba samotna, samotnie wychowująca dzieci. Z tą tylko różnicą, że przy samotnych wychowujących dzieci tylko jeden rodzic może z tej preferencji skorzystać. Nie jak w latach ubiegłych, że jeżeli była jakaś naprzemienna opieka, wówczas oboje rodziców mogli z tego skorzystać. Już z rozliczeniem za 2022 rok tylko jeden z rodziców może z tej preferencji skorzystać.
A co z małżeństwem, które nie trwa cały rok podatkowy? Bo wcześniej mówiliśmy, ma trwać cały rok podatkowy.
Tak, to również zostało tutaj ustawodawca ukłon zrobił w stosunku do nowych małżeństw, niekoniecznie młodych.
Ale jednak preferencja jest dla małżonków.
Dla małżonków, tak. Tutaj bo mieliśmy w poprzednich regulacjach, że ten związek małżeński miałoby trwać przez cały rok i to oczywiście wspólność majątkowa. Natomiast tą nowością jest to, że małżeństwa zawarte w trakcie roku, jeżeli trwają do końca roku podatkowego, to również ci małżonkowie mogą się wspólnie rozliczyć.
Czyli nawet jeżeli małżeństwo zostało zawarte 25 grudnia?
Tak, bo już tutaj to prawo będziemy mieli do wspólnego rozliczenia.
I to oczywiście drugi warunek powodujący to, że to musi być wspólność
majątkowa.
Tak,
wspólność majątkowa jest dodatkowy warunek, który był i poprzednie, i obecnie został zachowany.
A jeżeli chodzi o samotnie wychowujące osoby, to również to rozwiązanie małżeństwa może nastąpić też i w grudniu, prawda? Czyli się uprawomocnić raczej
tak,
chyba.
Tak, tutaj kwestia uprawomocnienia się i ta opieka, jeżeli tutaj przy osobach samotnie wychowujących dzieci należy pamiętać, że to, że dziecko mieszka z jednym rodzicem, nie oznacza, że tylko jeden rodzic się opiekuje tym dzieckiem. Jeżeli jest opieka wspólna przez rodziców, czyli przez obojga rodziców, pomimo rozwodu, to jeżeli oboje się opiekują dziećmi, czy łożą na te dzieci już dorosłe, to ani jedno, ani drugie nie będzie miało prawa do tej preferencji podatkowej, bo ono samotnie nie wychowuje dziecka, tylko przy udziale drugiego rodzica.
Ciekawa jestem, skąd takie informacje w Urzędzie Skarbowym, że wspólnie wychowują bądź nie?
Ale deklarują podatnicy. Te kwestie to są deklaracja podatników, ewentualnie w późniejszym okresie może się to być poddane ewentualnej weryfikacji.
Ja bym jeszcze tylko poruszyła tutaj temat e-PIT-u, bo e-PIT wypełniany jest dla każdego podatnika, jeżeli chcemy się oddzielnie. Nie łączy nas w pary Urząd Skarbowy i nie wybiera.
Nie, to jest, proszę państwa, to jest już jak gdyby dowolność podatników, czy też ewentualna kalkulacja, czy opłaca nam się z jakichś względów wspólnie opodatkować z małżonkiem, czy jako osoba samotna, samotnie wychowująca dziecko. Tu oczywiście wchodzi kwestia, czy ten drugi małżonek ma dochody na jakim poziomie, gdyż jeżeli ma niższe dochody, my mamy wyższe, może te wspólne opodatkowanie spowodować, że obniży się nam, nie będziemy płacili 32, a 12% z uwagi na to, że nasze łączne dochody podzielone przez na dwa nie będą przekraczały 120 tysięcy.
I już nie będę mieszała tutaj tej takiej klasy średniej ani niczego takiego. Przejdziemy do kolejnego tematu.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Ponieważ jesteśmy przy odpisach i przy tym, co nowego w ogóle w podatkach za 2022, to pojawia się takie zagadnienie jak odpis na związki zawodowe z składek wniesionych przez podatnika. To całkowita nowość.
Tak, to nowa regulacja, która weszła w ubiegłym roku od 1 stycznia, była modyfikowana w trakcie roku i obecnie w rozliczeniu za 2022 rok podatnik, który płaca na rzecz organizacji związkowej składki na tą organizację. Płatnik, który potrąca tak naprawdę od wynagrodzenia, wówczas wykazuje w PIT-ie 11 takie składki i do wysokości 500 zł w roku podatkowym te składki podlegają odliczeniu.
Czyli to nie podatnik musi chodzić i prosić o to, żeby mu organizacja związkowa wystawiła zaświadczenie, że do niej należy.
Nie, już w chwili obecnej takiej nie. Na początku roku ubiegłego taka jeszcze, jak gdyby takie warunki były. Natomiast ze zmianą od 1 lipca wystarczy, że płatnik, który potrąca na deklarację podatnika, który należy do związków zawodowych, potrąca takie składki, on wykazuje tę wysokość potrąconych i te podlegają odliczeniu do kwoty 500 zł.
To w zasadzie dotyczy tylko tych, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, ponieważ to
przynależność do związków zawodowych przeważnie jest chyba tutaj kwestia już.
Tak, są jeszcze jakieś samorządy, ale to pewnie samorządów nie dotyczy, a jedynie związków zawodowych i organizacji związkowych, które pod ustawę podlegają o związkach zawodowych. I jeszcze jeden temat, PIT-2. Pamięta pan, mówiliśmy w ubiegłym roku, że przypomnieliśmy sobie o takiej instytucji jak PIT-2. Nagle okazało się, że to jest bardzo ważny dokument.
Tak.
Przestał być, czy jeszcze jest?
Znaczy, W chwili obecnej już po tych wszystkich wyjaśnieniach i jak zostały zmienione przepisy w tym zakresie, PIT-2 tak dalej funkcjonuje, jest to wszelkie nasze, są to nasze oświadczenia, które mają wpływ na wysokość pobieranych zaliczek przez płatnika na etapie wypłacania miesięcznego wynagrodzenia, czy też zlecenia. To jest, ma decydujące znaczenie. W tym PIT-ie, przepraszam, PIT-2 uprzednio wskazywaliśmy kwotę zmniejszającą podatek, czy chcemy, czy nie chcemy. Ten PIT-2 w chwili obecnej w rozliczeniu za 20, już w rozliczeniu 23 roku, czyli mamy teraz już, ewentualnie składamy, jeżeli chcemy i skorzystać z pewnych preferencji, już mamy bodajże chyba 8 różnych wyborów, które możemy dokonać w tym PIT-2 już w bieżącym roku, więc tak naprawdę te PIT, który, jeżeli chodzi tylko o kwotę zmniejszającą podatek z ubiegłego roku, jeżeli ją złożyliśmy w ubiegłym roku, już nie musimy w chwili obecnej składać, pod warunkiem, że stan faktyczny nie uległ zmianie.
Bo możemy zmienić.
Możemy, oczywiście w każdej chwili ustawodawca wprowadził również zmianę w tym zakresie, że w każdym momencie możemy swój wybór zmienić i nie tylko przed pierwszą wypłatą, jak było to uprzednio, w chwili obecnej możemy
w ciągu roku
możemy składać, zmieniać swoją deklarację. Deklaracja w zasadzie dotyczy kosztów uzyskania przychodów, kwoty zmniejszających podatek. Mamy przecież nowe ulgi, zerowy PIT dla seniorów, dla osób do 26 roku życia, na powrot, dla rodzin 4+. Więc te wszystkie wybory już, które chcemy ewentualnie, żeby płatnik nasz na etapie obliczania zaliczki miesięcznej uwzględnił, czyli nie pobierał podatku, składamy taką deklarację. Oczywiście ta deklaracja pomocniczo została przez ministerstwo określona.
Może to być inaczej?
Może być inaczej, może równie być w dowolnej formie przyjętej przez płatnika. Jeżeli jakiś program płacowo-kadrowy w danym przedsiębiorstwie funkcjonuje i dopuszcza możliwość elektronicznego dokonania wyboru, również takie wybory podatnika będą akceptowane.
A czy podatnik może podzielić między płatników tę kwotę wolną od podatku?
Tą kwotę zmniejszają, no tak, to też jest jedna z nowości, która w bieżącym roku weszła. Podatnik może złożyć albo kwota zmniejszająca podatek miesięcznie wychodzi poprzez oczywiście wyliczenia tej 30 tysięcy, no które tak. jest rocznie wolne od podatku i mając na uwadze 12% podatek, ta kwota miesięczna wychodzi 300 zł i te 300 zł możemy podzielić na dwóch płatników lub na trzech, lub też zdecydować, że tylko jeden będzie ją uwzględniał. Tu w zależności jakie mamy dochody od poszczególnych płatników możemy takiego wyboru dokonać.
I w każdym momencie możemy go zmienić.
Tak, możemy odwołać również w każdym momencie.
A dobrze, a czy możemy dalej składać oświadczenie, że mimo, że przekraczamy jakiś próg podatkowy, to będziemy rozliczać się z małżonkiem i proszę nam tego podatku nie potrącać?
Tak, oczywiście. To również taka informacja będzie jest jedną z 8, którą jest w tym wyborze. Więc możemy oczywiście złożyć płatnikowi oświadczenie, gdy się zbliżamy do progu podatkowego, że rozliczymy się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecka, żeby ten płatnik nie pobierał podatku w wyższej wysokości, bo nasze dochody będą z przedziału tego pierwszego. Więc możemy również w ciągu roku takie oświadczenie złożyć.
I tu już nie ma konieczności jakiegoś specjalnego formularza po prostu. No,
możemy złożyć albo oświadczenie tutaj te pisemne lub też za pomocą tego PIT-u 2 lub tej formie, jaką sobie płatnik u siebie w zakładzie życzy.
Można też elektronicznie, jeżeli taką formę dopuszczają i płatnik, i podatnik mogą to zrobić. Można to odwołać. Dużo zmian, bardzo dużo zmian. Bardzo dużo się musimy nauczyć, więc może warto jednak przytrzymać troszkę te nasze zapędy rozliczania z Urzędem Skarbowym do tego właśnie 15 lutego, żeby zajrzeć sobie na to wstępne rozliczenie.
W pierwszej kolejności będziemy widzieli, jakie PIT-y 11 powpływały do Urzędu Skarbowego, czy wszystkie są. Możemy oczywiście wtedy zweryfikować, bo czasami nie pamiętamy, że gdzieś na początku ubiegłego roku mieliśmy jakieś zlecenie i możemy nie pamiętać, więc zaleca się, żeby zajrzeć do tej usługi, zobaczyć co jest i ewentualnie wtedy dokonać stosownie do swoich preferencji, które mamy, ewentualnie to uwzględnić w rozliczeniu i tak dokonać rozliczenia.
A my też 15 lutego spotkamy się i sprawdzimy, jak działa twój EPIT. Różnie bywało w różnych latach. Mam nadzieję, że teraz będzie bardzo dobrze i znajdziemy tam swoje zeznania.
Mamy do czynienia z systemem komputerowym,
tak,
więc
tutaj do informatyków
i obciążenie podatników, bo ten pierwszy moment, kiedy podatnicy
wchodzą, oglądać.
Więc ten 15 lutego różnie może być, ale miejmy nadzieję, że nie będzie jakichś niespodzianek w obsłudze.
To zapraszam Państwa. Spotykamy się z panem Wojciechem Krasowskim, kierownikiem działu podatków dochodowych, majątkowych, sektorowych z Białostockiej Izby Administracji Skarbowej również 15 lutego. W audycji Masz Prawo to tyle. Jesteśmy na www.radiobystok.pl, jesteśmy na podcastach, jesteśmy na przeróżnych platformach streamingowych. Szukajcie nas Państwo i słuchajcie. A do usłyszenia mówi Dorota Niebrzydowska.
Masz Prawo w Polskim Radiu Białystok.